Alfabet lubelski. W. Widzący z Lublina.
Szeroka 28 to jest adres w Lublinie, pod który zrobiliśmy sobie spacer z Wieniawy razem z Jarosławem Cymermanem. Z Wieniawy, której już nie ma, do Szerokiej 28, której też już nie ma. To jest ten szlak, który przeszedł widzący z Lublina, bohater naszej dzisiejszej opowieści.
Nie było łatwo widzącemu przenieść się z Wieniawy do Lublina. Zamieszkał w Wieniawie po dosyć długiej wędrówce i naukach. Wieniawie, która była wówczas osobnym miasteczkiem, z osobnym samorządem, zamieszkałem głównie przez ludność żydowską i nie był zbyt miło widziany przez Żydów lubelskich, przez sporą część owych lubelskich Żydów. Oczywiście miało to związek z tym, że reprezentował on hasydyzm, czyli ten taki nurt w judaizmie, który kładł nacisk na nie tyle na takie studiowanie pisma i tradycji, ale bardziej na przeżycia mistyczne, który był takim bardziej żywiołową odmianą judaizmu, pełną tańca, śpiewu, także zabawy, która miała w mniemaniu hasydów zbliżać do Boga. To nie podobało się ortodoksyjnym rabinom i hasydzi nie byli chętnie widziani, ale jednocześnie zdobywali sporą popularność. Organizowali swoje dwory, które zawsze były pełne ludzi, pełne pielgrzymów, którzy prosili o wstawiennictwo, prosili o radę. No i taki dwór, pierwszy dwór widzący swój założył właśnie na Wieniawie, chociaż nie pochodził stamtąd. Zresztą to był też tak naprawdę pierwszy cadyk, głośny cadyk związany z naszym miastem. Jak się okazuje, też najsłynniejszy. Żaden z lubelskich cadyków nie osiągnął takiej sławy jak Jakub Iczak Chorowicz, bo tak nazywał się widzący z Lublina, nazywany czasami też po prostu Lublinerem, to znaczy człowiekiem z Lublina. Czyli widzimy, że to miejsce jego pobytu stało się z czasem jego drugim imieniem. On widział, według legend hasyckich, w czasie i przestrzeni. Niektórzy mówili, że nawet widział, jak Pan Bóg stwarzał świat i widział, jak się świat skończy. Potrafił zobaczyć rzeczy, które ludzie starali się bardzo mocno ukryć. Jest taka opowieść o tym, jak kiedyś przybył do niego pewien pobożny Żyd, a on go przywitał z misą do umycia rąk. Okazało się, że Iczak Chorowicz zobaczył, że wcześniej nie umył rąk, to nieumycie rąk było grzechem. Więc żeby ów jego gość uniknął grzechu, zaczął spotkanie od właśnie tejże misy.
Przewidział także, kiedy znikną Rosjanie z Lublina. Miał powiedzieć w dniu swojej śmierci, że stanie się to za dokładnie 100 lat. Pomylił się o 5 dni. Pomylił się jedynie o 5 dni. Stało się to nie 15, a 20 lipca. Rzeczywiście miał moc.
Rzeczywiście żył w czasach Napoleona i miał także widzenia dotyczące Napoleona. Bardzo mocne było też jego przekonanie o tym, że żyje u końca czasów, że gdzieś za chwilę przyjdzie Mesjasz. To zresztą według jednej z opowieści miało stać się przyczyną wypadku, w wyniku którego zmarł po kilku miesiącach ciężkiej choroby. Bo to, co jest ciekawe w postaci widzącego, to, że on właśnie z tej swojej kamienicy na Szerokiej 28 próbował zmienić bieg historii w takim kosmicznym wymiarze. To miejsce było jednym z miejsc, w którym ścierały się siły dobra i zła, która to bitwa miała doprowadzić do ostatecznego przyjścia Mesjasza i triumfu dobra. Dlatego w opowieści Martina Bubera o Gogu i Magogu pojawia się także postać widzącego. Bo w tej jego historii Lublin staje się takim właśnie miejscem kosmicznie ważnych wydarzeń. Wydarzeń ważnych dla całego świata, ludzkości w takiej perspektywie najszerszej z możliwych, czyli w perspektywie końca czasów. I to jest coś, co wydaje się być fascynujące i to jest też coś, w czym widzący z Lublina spotyka się z innymi obrazami, z innymi postaciami, które w Lublinie mieszkały, zarówno przed nim, jak i po nim. Ten koniec świata w jakimś sensie możemy zobaczyć w opisywanych także przez profesora Panasa freskach w skarbcu katedry lubelskiej, w Wieścu Niebieskim. Ten koniec świata możemy zobaczyć w katastroficznych wierszach Józefa Czechowicza i innych poetów. To wydaje się być czymś bardzo, bardzo ciekawym, o czym właśnie pisał profesor Panas i który potrafił to dostrzec w bardzo różnych przestrzeniach i u bardzo różnych twórców. I tutaj Widzący staje się jednym z wielu Lublinian, tych obdarzonych jakimś dodatkowym zmysłem, którzy to opisują. Co też warto pamiętać, ten koniec świata to nie tylko apokalipsa. Koniec świata to także inne tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Lublinie. Czy końcem świata lubelskich Żydów nie był czas zagłady. Więc można patrzeć na to nie tylko w takiej perspektywie religijnej, ale także w perspektywie historycznej. Tutaj wchodzimy na bardzo taki grząski, niebezpieczny grunt, ale na takim grząskim, niebezpiecznym gruncie bardzo dobrze rośnie mitologia miejsca. A to jest bardzo ważny element lubelskiej mitologii. To położenie w takim miejscu, w którym stykają się siły dobra i zła. Coś takiego musieli czuć Lublinianie, którzy gdzieś tam w wieku XIII-XIV z murów miasta widzieli nadciągające wojska tatarskie. Przypomnijmy, że herb naszego miasta wywodzić się ma właśnie z opowieści o ucieczce Lublinian przed najazdem Tatarów. Przypomnijmy, że Sen Leszka Czarnego, czyli opowieść o powstaniu lubelskiej Fary. Książę Leszek Czarny jechał walczyć z Jaćwingami, czyli także z ówczesnymi barbarzyńcami. Czyli gdzieś to takie poczucie, że jestem tutaj gdzieś na takiej placówce wysuniętej, gdzie w tym wypadku ze wschodu nadciągnie jakieś zło, ale to nie chodzi o kierunki geograficzne, tylko chodzi o takie poczucie ciągłego zmagania się i tego, żeby tutaj w tym miejscu żyć i przetrwać, to trzeba cały czas pracować, walczyć, czuwać. To wydaje się, że tutaj Widzący znakomicie wpisał się. Bo jeśli widział, tak jak to mówią te legendy, to on dokładnie wiedział, w jakim miejscu osiadł. I wiedział, dlaczego z tej Wieniawy przeniesie do ówczesnej dzielnicy żydowskiej Lublina. Wiedział, dlaczego w tym, a nie innym miejscu wybudować swój dwór. Zresztą tam przy tym dworze była także dosyć duża bożnica. To było też miejsce, gdzie się hasydzi gromadzili. To nie musiał być przypadek, albo można nawet powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa przypadek nie był. Warto wspomnieć o tym, że my dużo wiemy o Widzącym nie tylko z legend hasyckich, ale także z opowieści Żydów niechętnych z hasydom. W tym czasie, kiedy najpierw w Wieniawie, a później w Lublinie zamieszkał Widzący, w Lublinie żył i działał wybitny ortodoksyjny rabin Ariel Horowitz, dziadek Franciszki Arnsteinowej, którego hasydzi ochrzcili żelazną głową, który miał reprezentować bardzo racjonalny punkt widzenia i który bardzo mocno zwalczał hasydów jako tych, którzy propagowali ciemnotę, propagowali rozpustę, picie alkoholu. To działo się także w tym mieście, było przedmiotem bardzo wielu konfliktów. Dość powiedzieć, że według tej wersji, którą kolportowali zwolennicy Ariela Horowitza, Widzący z Lublina wypadł z okna nie w trakcie wzywania Mesjasza, kiedy to miał połączyć siły z dwoma innymi cadykami, żeby doprowadzić do sprowadzenia Mesjasza na ziemię. Bo to był też moment, kiedy Napoleon zaczynał ponosić klęski, kiedy było wiadomo, że w Europie zacznie się jakiś nowy porządek, że jakiś świat się kończy i wtedy właśnie Widzący z Lublina miał zacząć się modlić, wzywać Mesjasza, to według tychże zwolenników, tych ortodoksyjnych Żydów, miał po prostu pijany wypaść z okna. Bez względu na to, jaką wersję przyjmiemy, to warto jest zwrócić uwagę na jedną szalenie ciekawą rzecz. Otóż w tej opowieści o Widzącym z Lublina widać taki bezpośredni, dosłowny, fizyczny kontakt z miastem. Kiedy on wypadł z okna i leżał pod tym oknem, leżał ciężko ranny, to było takie dosłowne dotknięcie tego konkretnego miejsca na ziemi. I kiedy ja o tym myślę, to nie mogę nie myśleć o okolicznościach śmierci Józefa Czechowicza. Jak tutaj jest dużo podobnego. Nie mamy do czynienia z żadną poetycką metaforą, tylko z dosłownym dotknięciem, a w przypadku Czechowicza wręcz z rośnięciem się z miastem, w którym się urodził i w którym przez tyle lat mieszkał. W przypadku Widzącego jest też to samo. Kiedy myślimy o człowieku w mieście, I kiedy usłyszałem pierwszy raz to hasło, które towarzyszyło jednej z nocy kultury, miasto człowiek, to jakoś pomyślałem sobie, że nie chodzi może tylko i wyłącznie o to, że Lublin jest miastem na miarę człowieka, o czym się dosyć często mówi, ale także właśnie taką sytuację, kiedy niektórzy ludzie są z tym miastem nie tylko w przenośni, ale dosłownie związani. I widzący jest tego przykładem. Co więcej, profesor Panas to potrafił zauważyć i pokazać, że to jest widoczne nawet w topografii naszego miasta. To, że w miejscu, w którym mieszkał, mamy dzisiaj ogromny plac przypominający oko. To, że to oko jest dzisiaj jednym z symboli naszego miasta, to także nie jest przypadek. Albo powiem tak, za dużo tu przypadków.
My jesteśmy teraz w przestrzeni tego oka. Są różne, co najmniej dwie wersje, gdzie mieściła się kamienica przy szerokiej 28. Bardzo bliska mi jest, z tego co wiem, tobie także teoria profesora Władysława Panasa, że to tu w tej kamienicy, na wprost nas, w kamienicy, która ma jeden balkon, zresztą jako jedyna kamienica spośród tych wszystkich, które tam stoją. Jeden balkon miała też kamienica przy szerokiej 28, wtedy, kiedy mieszkał w niej widzący. To właśnie z tego balkonu wypadł. Ale jest jeszcze, a właściwie już nie ma, jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę, mianowicie dwa potężne maszkarony na dachu tej kamienicy. Mówiłeś o mitologii naszego miasta, o mitologii, do której, mam takie przeczucie, miasto mogłoby sięgać zdecydowanie intensywniej i czerpać z tego korzyści, a ona sobie tak gdzieś mitologizuje na boku albo w ukryciu. Mianowicie te dwa maszkarony to była też walka dobrego ze złem. Przy czym socrealistyczny budowniczy, który stawiał te kamienice, no prawie w 100% nie miał pojęcia o widzącym, o szerokiej 28, o Gogu i Magogu i o bardzo wielu innych sprawach. Czyli ta mitologia, nawet bez świadomości człowieka, można byłoby powiedzieć, oczywiście, że to przypadek, ale można też powiedzieć, że ta mitologia naszego miasta bez udziału świadomości człowieka przenosi się na kolejne pokolenia.
Tak to wygląda. My możemy wyłącznie jakby obserwować to, co widzimy. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć motywacji, ale rzeczywiście, kiedy widzimy owe maszkarony, te maszkarony w miarę upływu czasu ulegają też oczywistemu zniszczeniu i też to zniszczenie wpisuje się w tę historię walki dobra ze złem, bo tam jest postać jakiegoś takiego przypominającego trochę barokowego aniołka, który walczy z owym maszkarem. To także się wpisuje w opowieść walki Goga i Magoga. I teraz, jak to się stało, że przedsiębiorstwo z Bydgoszczy, które budowało plac zamkowy, na miejscu miasta żydowskiego, w którym po 1944 roku w tym miejscu nic nie zostało, poza ruinami. Odtwarzając tę przestrzeń, jednocześnie w jakiś sposób nawiązali do Macewy widzącego z Lublina, która do dzisiaj się zachowała na starym cmentarzu żydowskim. Do samego faktu, że oto oko, no trudno nie skojarzyć z jego przydomkiem widzący. I wreszcie do tego, co tutaj jest szalenie ważne i o czym właśnie pisał Władysław Panas, żeby to zobaczyć, trzeba się trochę unieść. Żeby to zobaczyć, trzeba zmienić perspektywę. I znowu tu jest coś bardzo ciekawego, bo tak jak widzący widział w czasie i przestrzeni, tak tutaj mieliśmy tę perspektywę taką poziomą, tę perspektywę zetknięcia się widzącego z ziemią, z gruntem, z brukiem miasta, w którym mieszkał, a tutaj mamy tę perspektywę pionową, perspektywę wertykalną, która z kolei jeszcze inne skojarzenia nam nasuwa. To nie są opowieści, które łatwo się interpretuje. To nie są opowieści, które są łatwe do wytłumaczenia. Za to one dają możliwość powstawania tekstów literackich, które są głębokie, które wchodzą gdzieś w głąb, nie ślizgają się po powierzchni. Które, co ciekawe, także często nie do końca w sposób i nie do końca świadomie jakby narastają przez wieki. No bo od tych najdawniejszych legend lubelskich, o których już tutaj była mowa, opowieści o ojcu Ruszlu, który walczył z nadciągającymi kozakami i Tatarami. obrazy, które oglądamy w klasztorze dominikanów, oglądamy w lubelskiej katedrze. Historia o czarcie i łapie, która jest w gruncie rzeczy też opowieścią o starciu dobra i zła. I to taką bardzo nieoczywistą, bo przypominającą trochę Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. Trochę te czarty wprowadzają porządek, tak jak Wolant w stalinowskiej w Moskwie. Po wiersze i inne teksty Józefa Czechowicza, eseje Władysława Panasa. No i tutaj wypada też wspomnieć o sztuce teatralnej, o Aniele za lodówką, która z kolei tę opowieść próbowała przekazywać młodszemu odbiorcy, ale nie tylko. Oczywiście mam na myśli twoją sztukę, wystawioną w Teatrze Andersena i także wydaną, która prowadzi dalej myśl Władysława Panasa. Dalej uważnie patrzy na te miejsca, na tych ludzi, po to, żeby lepiej zrozumieć historię naszego miasta. Bo akurat Anioł za lodówką jest w gruncie rzeczy opowieścią o tym, że w tym miejscu, w którym stał Dom Widzącego, już po jego śmierci wydarzyły się rzeczy straszne, okropne, o których tak naprawdę my powinniśmy pamiętać i stale przypominać po to, żeby się nie powtórzyły.
Główni bohaterowie zresztą tej opowieści w finale po stoczonej zwycięsko walce to właśnie mówią, że wciąż trzeba patrzeć, wciąż trzeba się przyglądać. Jedno pytanie jeszcze takie nasuwa mi się na zakończenie tego naszego spotkania. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o sztukmistrzu z Lublina, zastanawiając się, dlaczego miasto akurat sztukmistrza uczyniło takim swoim symbolem. Tu mamy Lublinera. Tu mamy postać z miastem rzeczywiście bardzo związaną. A tak naprawdę nigdy specjalnie dla identyfikacji z naszym miastem nie wykorzystano.
No to prawda. To jest, mamy oko w symbolu takim promocyjnym naszego miasta, ale też ta opowieść wydaje mi się, że powinna być dużo szerzej i łatwiej dostępna. Bo gdy dzisiaj chcemy się dowiedzieć czegoś o Widzącym z Lublina, to musimy szperać, szukać. Owszem, są informacje w internecie. Ośrodek Brama Grodzka Teatr ten bardzo dużo zrobił, żeby te materiały zgromadzić, zebrać, udostępnić. Są właśnie książki Martina Bubera, są opowieści Majera Bałabana o żydowskim mieście w Lublinie. Wydaje mi się, że brakuje takiej popularnej i dostępnej na każdym rogu książeczki, w której można by po prostu o Widzącym z Lublina przeczytać w przystępny sposób, zilustrowany, może też oczywiście dla bardziej dociepliwych i nieco bardziej pogłębiony sposób. Zwłaszcza, że mamy eseje Władysława Panasa. To jest zinterpretowane i opowiedziane, ale pamiętajmy, że to też powinien być punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Żeby tak daleko nie szukać, w 2017 roku wyszła książka Puste Niebo Radka Raka. Książka, która właśnie się na mitologii lubelskiej opiera. Radek Rak został laureatem Nagrody Nike za baśń o wężowym sercu. I wtedy część osób sobie przypomniało o tym, że wcześniej napisał powieść o Lublinie. Ale kiedy na spotkaniu z nim zapytałem publiczność, której było całkiem sporo, kto czytał Puste Niebo w Lublinie, to były tylko dwie osoby. Były to osoby zainteresowane twórczością Radka Raka. To też daje do myślenia. Nie byłoby tej książki, także Radka Raka, w popularnej wersji, gdyby nie między innymi, bo tam także gdzieś echa opowieści o Widzącym w Lublinie, o Ojcu Ruszlu i inne się pojawiają, a my tego nie dostrzegamy. To pokazuje trochę, że nawet jak nam się coś przytrafi, a to się nam przytrafiło, bo wybitny twórca fantasy, dodatkowo związany z naszym miastem, bo tutaj studiował na weterynarii, napisał książkę, to nie zawsze potrafimy to wykorzystać. Mam wrażenie, że podobnie jest w przypadku Widzącego z Lublina. Naprawdę przytrafiła nam się postać nietuzinkowa, ważna dla sporej grupy ludzi na świecie, bo Hasyci do dzisiaj przecież odwiedzają jego grób, a w gruncie rzeczy przeciętny lublinianin niewiele o Widzącym z Lublina, Jakubie Izhaku Chorowicu wie.